Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
No już po raz drugi spotykamy się w poniedziałek, a nie w sobotę. Myślę, że się zaczynamy pomału przyzwyczajać. Moi goście, mam nadzieję, że też przyzwyczają się do nieco innej procedury przyjeżdżania o tej porze do Gdańska. Moimi gośćmi są dzisiaj Magdalena Błońska, posłanka Kukiz 15.
Witam serdecznie.
Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry, ja się jeszcze nie przyzwyczaiłam.
Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Ja też na dobieg, dzień dobry.
I Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dla którego wszyscy mamy dzisiaj względy, bo go boli gardło. Także będzie musiał być specjalnie traktowany.
Dzień dobry, ale roboczy poniedziałek jest równie dobry jak sobota.
No doskonale. To w takim razie chcę was zacząć może spytać o ten weekend. Konferencja programowa Nowoczesnej, Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Powiem w ten sposób. Miałem takie wrażenie, że tak jakby partia rządząca była Nowoczesna, a partia opozycyjna Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość mówiło o konieczności różnego rodzaju dyscyplinowania, spokojnej pracy, gdy tymczasem Nowoczesna powiedziała, że zrobi bardzo, bardzo dużo. Tak jakby do wyborów był co najmniej tydzień, a nie 3 lata.
No trudno czekać i zajmować się wakacjami, a nie szykować się do wielkiej pracy. To jest chyba logiczne, że
no tak,
partia opozycyjna
pierwsze zdanie brzmi,
powinna się szykować do roboty.
Pod Trybunał Stanu premier i prezydent, to odnoszę takie wrażenie, ale jak wtedy takie pytanie pada?
Za 3 lata?
Za 3 lata.
No to jest oczywista sprawa chyba.
To w takim razie chcę spytać o Prawo i Sprawiedliwość. Drobne korekty personalne, ale też mówi się, że w kuluarach takie hasło mówiące dobra zmiana nie może się skompromitować, tak?
Nie, no cóż, przede wszystkim trzeba podkreślić, że poprzednia kończąca kadencję ekipa władz partii odniosła ogromny sukces. I w związku z tym ewentualne istotne zmiany byłyby też takim niedobrym sygnałem dla społeczeństwa w sytuacji, kiedy trzeba raczej wysyłać sygnały pozytywne. Natomiast te różne drobne korekty i sygnały, że w każdej chwili zmiany są możliwe, są taką pewną przestrogą, żeby nic się nie czuł bezpieczny.
Kazimierz Gwiazdowski przede wszystkim, żeby się nie czuł bezpieczny.
No cóż, to jest zmiana, która się dokonała, ale myślę, że te sygnały były raczej adresowane do tych osób, które są, funkcjonują, żeby były świadome tego, że w każdej chwili, kiedy zajdzie taka potrzeba, zmiany dokonywane będą.
No to w takim razie chcę, żebyśmy wrócili do początku tego tygodnia, czyli przenieśli się do Krynicy. Tam też był taki ciekawy wątek, o który chcę spytać pana Janusza Śniadka. Czyli taki panel, w którym uczestniczyli premier Orban i prezes Jarosław Kaczyński, w którym bardzo śmiało mówiono na temat koniecznych reform w Unii Europejskiej. Wręcz pojawia się słowo kontrrewolucja.
Tak, no sądzę, że w kontekście no, zupełnie bezprecedensowego wydarzenia, jakim był Brexit, w którym społeczeństwo, jedno z, no, z najpoważniejszych gospodarek europejskich, w sposób absolutnie demokratyczny powiedziało nie dla tego kierunku, w którym idzie Unia Europejska. No musi być poważnym sygnałem do jakiejś zmiany. Tymczasem mamy wrażenie, że biurokracja europejska robi wszystko, żeby zostało po staremu, nic nie zmieniając. Nawet wydaje się, że chce jeszcze więcej tej tak zwanej Unii w Unii, czyli zwiększać dominację administracji nad demokratycznymi społeczeństwami i to jest naturalna reakcja.
No a jak reakcja wasza na to? Znaczy, to było całą pewnością ważne wystąpienie obu, no jak rozumiem, liderów dwóch ważnych europejskich państw. Czy to jest takie przesłanie, które oznacza, co się stanie, jak już się Unia rozpadnie, czy to jest raczej diagnoza dla tej Unii, która jeszcze się będzie próbowała reformować?
Co zrobić, żeby się nie rozpadła?
To mnie było, tak? W mojej ocenie jest to problem wielowątkowy. Ja na pewno nie będę się cieszył, jeżeli mój kraj będzie pozycjonował się wśród unijnych outsiderów i szukał sojuszników no, wśród takich osób jak Viktor Orban, który jednocześnie, no znamy jego stosunek do chociażby do sankcji wobec Rosji, który jest bardzo blisko związany z Putinem i będziemy się pozycjonowali w gronie osób, które kontestują główny nurt. W sytuacji rzeczywiście, kiedy Unia przeżywa problem, Brexit, o którym mówił pan poseł, no dokonał się w dużym stopniu na skutek aktywności europejskich koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości. To też nie uciekajmy od tego, że pan Farage to dokładnie jest frakcyjny sojusznik. I jest pewien kłopot i musimy wspólnie szukać dobrego rozwiązania dla Unii, natomiast nie pozycjonować się w roli osób, które chcą dokonać jakiejś kontrrewolucji czy rewolucji kulturalnej, bo ja coraz częściej mam tego rodzaju skojarzenia. Oglądałem niedawno w telewizji publicznej program na temat sądów, gdzie właściwie sędziowie byli prawie linczowani przez zaproszonych do studia uczestników, także ja tu takie niedobre skojarzenia mam i z tej perspektywy patrząc, szkoda. Orban nie jest z mojej bajki, nie czułem zachwytu i nie czułem nawet potrzeby, żeby uczestniczyć w uroczystości wręczenia mu nagrody, chociaż byłem uczestnikiem Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Magdalena Bujeńska?
Ja tak troszeczkę może szerzej do tego podejdę, bo uważam, że bardzo dobrym kierunkiem jest w ogóle uruchomienie bardziej aktywne Grupy Wyszehradzkiej, dlatego, że to tak naprawdę jest tylko, znaczy to Forum w Krynicy to było tylko takim kolejnym aspektem tego szerszego kontekstu, jakim jest właśnie Grupa Wyszehradzka. Ona jest dla nas czymś bardzo ważnym i jak się okazuje jest taką płaszczyzną, na której bazie możemy my jako Polska stać się właściwie no, kimś takim, jakimś no, większym podmiotem, bardziej szanowanym i traktowanym z większą powagą. Na co ja liczę tak naprawdę, dlatego że tutaj w kontekście kontrrewolucji kulturowej szczególnie, jednak stoję na stanowisku, że ta rewolucja jest niezbędna, dlatego że nasze wartości cywilizacji łacińskiej niestety w wielu krajach zachodu, szczególnie we Francji, są już takie w zaniku właściwie. Tam,
no tak, ale jeśli oni się nie zmienią, to co my im powiemy na to?
Ale my musimy bardzo głośno o tym mówić i to jest ten czas, dlatego że my tutaj mówimy właśnie o tym, czy Unia się rozpadnie, czy się nie rozpadnie, ale to też, co się wydarzy, gdyby się na przykład rozpadła, jest naszym udziałem, tak? My musimy to tworzyć i budować i głośno o tym mówić, a nie pozwolić na to, żeby na przykład laickość Francji, czy tam taka abstrakcyjna już tolerancja podniesiona do granic możliwości, która jest właściwie zagrożeniem dla bytu Francuzów, była wartością, którą my mamy teraz uznawać i z biernością przyjmować. A więc ja jestem bardzo zadowolona z tego, że rzeczywiście Grupa Wyszehradzka i nasz tutaj, że tak powiem, środkowo-wschodni kawałek Europy mówi coraz głośniej.
Ja myślę, że za chwilę wracamy do naszej dyskusji, po chwili przerwy porozmawiamy no jeszcze o tym, co było w Krynicy.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moimi gośćmi są Magdalena Błońska, Ewa Lider, Tadeusz Aziewicz i Janusz Śniadek. Rozmawialiśmy o forum w Krynicy, które odbywało się w zeszłym tygodniu i o takim wystąpieniu premiera Orbana i Jarosława Kaczyńskiego na temat przyszłości Unii Europejskiej. Chciałem spytać panią Ewę Lider, co o tym sądzi. Kontrrewolucja europejska?
Wiem, co w ogóle uważam, że naśladowanie Wiktora Orbana przez Jarosława Kaczyńskiego jest przerażające, a nadanie mu ekonomisty czy człowieka roku Forum Ekonomicznego jest po prostu ponurym żartem. Ja rozumiem, że gdyby był, to by był na przykład zamordysta roku, to rozumiem. Też wtedy PiS by, myślę, w tym konkursie chciał uczestniczyć i byłby blisko. Więc ja zdecydowanie uważam, że nie powinniśmy tej gospodarki naśladować. To jest najbardziej skorumpowana gospodarka w tej części świata. I to będzie zdecydowanie dla nas zły kierunek, więc ja tutaj się absolutnie nie zgodzę ani z PiS-em, ani z Kukizem 15, bo to jest no, przerażające. Jest zły kierunek dla Polski.
Ja nie mówiłam o gospodarce, mówiłam o innym aspekcie międzynarodowym.
Pani mówi o skoro popieracie,
to był sprzeciw wobec tolerancji do Francji, tak zrozumiałam.
Nie
tak.
Tolerancji, tylko...
I oczywiście ja się cały czas zastanawiam, bo nigdy to nie było wyjaśnione, co to oznacza ta kontrrewolucja kulturalna, co ma na myśli pan Jarosław Kaczyński, mówiąc kontrrewolucja kulturalna. I ja była bardzo ciekawa, żeby nam PiS wyjaśnił, o co chodzi, jaki to jest kierunek, bo to nie można wyjaśnić, powiem szczerze, nie? To można
no ja myślę, że chcemy wrócić do chrześcijańskiej Europy, to ja tak myślę.
Jakbyśmy nie mieli.
Raczej nie mamy, próbujemy pojechać do Francji i zobaczyć, jak to wygląda.
Opowiada o tym, co to będzie, jak on będzie premierem i zapowiada zmiany ustroju w Polsce wymagające zmiany konstytucji. To jest
trzeba
dopiero,
to naprawić wreszcie.
To jest dopiero bujanie w obłokach, jakaś megalomania zupełnie kosmiczna. Natomiast wracając do Krynicy, i decyzji o ustanowieniu pana Orbana Człowiekiem Roku, to jest decyzja dużego gremium kolegialnego o bardzo różnorodnym składzie.
Tak jak w tamtym roku.
Natomiast dla mnie ewidentnie te przesłania z tej rozmowy zarówno pana Orbana, jak i z Kaczyńskim dotyczyły przede wszystkim stwierdzenia, że wbrew temu, co się twierdziło do tej pory, kapitał ma narodowość. I te stwierdzenia o patriotyzmie gospodarczym, owszem, o większym nakierowaniu rzeczywiście, czy powrocie do realizowania interesów narodowych w Unii i że to dawanie bezpieczeństwa członkom wspólnoty, jaką jest Unia Europejska, musi polegać na tym. Tak odebrałem intencję tej konieczności, tej rewolucji, która powinna zostać dokonana.
Tadeusz Aziewicz, choć tutaj wypomnę, że ja bym tak się nie bardzo odcinał od Wiktora Orbana na miejscu polityków Platformy Obywatelskiej. Ja pamiętam, kiedy jeszcze premier Donald Tusk grywał w piłkę z Wiktorem Orbanem, bo obaj się fascynowali tym sportem.
No może akurat na tym poziomie poglądy nie są najistotniejsze. Pewnie pewna zdolność do fizycznych czynności. Natomiast wracając do Krynicy na moment, bo ja byłem uczestnikiem tego forum, no pojechałem tam bardziej w roli eksperta niż polityka, bo uczestniczyłem w panelu na temat wzajemnych zależności pomiędzy regulacjami a innowacjami w energetyce. Natomiast no, nie trudno było nie zauważyć, że forum było zdominowane przez zwolenników kapitalizmu państwowego, bo ja tak czytam frazę o patriotyzmie gospodarczym. I ja ciągle w takich sytuacjach przypominam, że spółki Skarbu Państwa to nie klocki Lego, bo minister Jackiewicz no, chyba trochę odsunięto od władzy po wczorajszych wydarzeniach w PiS-ie. Demonstrował nową strukturę, która składa się ze składek państwowych firm, państwowych koncernów, które po 100 milionów mają wrzucać na taką inicjatywę, która ma rzekomo promować Polskę. Wyszedłem przed czasem, no niestety, z debaty na temat czempionów. Wyszedłem po wystąpieniu pana Wojciecha Jasińskiego, no bo poziom banalności w mojej ocenie był taki, że nie było sensu tego dalej słuchać. Nie wierzę w to, że zbudujemy państwowe czempiony, czy liderów gospodarki hodujących trochę tak kurczaki się hoduje, kurczaki brojlery, bo te kurczaki są potem bardzo cienkie w nogach i wystarczy pierwszy wiatr i one przewracają się. Odejście od rynku zawsze kosztowało, zawsze bolało. Widziałem duży dysonans, dużą różnicę pomiędzy tym, co było mówione i promowane na tych dużych oficjalnych, finansowanych przez państwowe koncerny panelach, a tym, co się mówiło w kuluarach. Ta wiedza kuluarowa o rzeczywistości gospodarczej w czasach PiS jest zupełnie inna.
No to w takim razie po jednym zdaniu na temat gospodarki.
Ja się zgodzę z tą kwestią gospodarczą z panem posłem Aziewiczem, ponieważ ja się wcześniej odniosłam tylko i wyłącznie do tych kierunków bardziej kulturowych i cywilizacyjnych, że tak powiem, wartości. Ponieważ uważam również, że taki państwowy kapitalizm, czyli ingerencja państwa bardzo głęboko zakrojona i jakby opieranie naszej gospodarki o właśnie spółki Skarbu Państwa, no jest jakąś kompletną pomyłką i niestety to jest taki trochę ciąg dalszy planu Morawieckiego, wcześniejszego, który również właściwie głównie odnosił się do dużych właśnie budowania czy tworzenia dużych czempionów takich państwowych, co jest naprawdę, to po prostu jest absolutnie niezgodne z rzeczywistością naszą gospodarczą, gdzie 75% naszego PKB to są małe, naprawdę małe firmy prywatne, które po prostu budują nasz dobrobyt, nasze państwo, naszą gospodarkę i o nich wszyscy zapominają, mam wrażenie, i w ogóle się tego tematu nie porusza praktycznie.
Zgadzam.
Po jednym zdaniu, jeśli mogę, Ewa Lider, Janusz Śniadek?
Ja myślę, że to już wszystko powiedziałam na temat gospodarki. Tutaj nie ma czego naśladować. To jest przerażający kierunek. Ja nie wiem, czy to można by to rozwijać oczywiście, ale przypominając działania Węgier, to musimy mieć świadomość, że pan Viktor Orbán na przykład zabrał obywatelom Węgier ich oszczędności z drugiego filaru. To są ogromne pieniądze. Zaklepał w ten sposób ich dziurę wielką w węgierskim ZUS-ie. Nie wiem, czy chcemy iść w tym kierunku, chociaż pogłoski chodzą, że PiS ma takie zakusy na nasze oszczędności, więc no...
Już raz to przeżyliśmy.
Premier Orbán wyprowadza gospodarkę teraz ponownie objąwszy władzę z bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, natomiast ja przyznam, że z dużym spokojem patrzę na te wielkie imperialne plany naszej opozycji, bo ona zupełnie nie wyciąga wniosków z otoczenia, z tego, co się dzieje, i robi wszystko, żeby było tak, jak było, więc tego punktu widzenia róbcie tak dalej, na pewno społeczeństwo polskie to doceni i oceni.
No właśnie, zobaczymy, no
to...
zobaczymy.
Ja naprawdę czekam na to, aż ktoś w końcu zajmie się małymi przedsiębiorcami, ponieważ oni, nikt nimi się nie zajmował ani wcześniej, ani nie robiła tego poprzednia ich ekipa, no, ani
Kaczyński
jak na razie.
Mamy od Jackiewicza, to chyba
jak małe firmy. Nie widzę żadnej poprawy nowej ekipy, także tutaj no...
Myślę, że za chwilę wracamy do naszej rozmowy po serwisie i myślę, że wtedy spróbujemy też porozmawiać o wymiarze sprawiedliwości, no i pewnie też o sprawie reprywatyzacji.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Suleciński, przypominam, że moimi gośćmi są Magdalena Błońska, Ewa Lider, Tadeusz Aziewicz i Janusz Śniadek. Rozmawialiśmy o forum w Krynicy i o takiej dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej. Teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali może trochę o dyskusji na temat przyszłości polskiego sądownictwa. Tu już właściwie zaczął ten temat poseł Aziewicz, mówiąc o takim złej atmosferze wokół polskich sędziów. Ta sprawa wynikła trochę być może przedwcześnie, bo takie zapowiedzi Prawo i Sprawiedliwość składało przy okazji sprawy immunitetu pana ministra Patryka Jakiego. Sprawa wybuchła, wczoraj była bardzo głośna, ale na koniec się okazało, że jest jakiś happy end, dlatego że pan minister Jaki zapowiedział, że wycofuje się ze swojej chęci złożenia skargi na sędzie, która zajmowała się jego konkretnie sprawą, co rzeczywiście być może było rodzajem konfliktu interesów w sytuacji, kiedy minister sprawiedliwości, czy też wiceminister sprawiedliwości w sprawie, która toczy się w sądzie, właśnie taki wniosek składa. Ale chcę spytać już całkiem poważnie, znaczy, czy uważacie, że polskie sądownictwo jest taką instytucją, którą należy zmienić i ona potrzebuje takiej pilnej zmiany?
Ja mam powiedzieć...
Janusz Śniadek?
Ja bardzo chętnie powiem tak, przez cały okres transformacji mojego funkcjonowania w życiu publicznym, w związku, kontaktach, relacji z ludźmi, a zwłaszcza w ostatnim okresie, jednym z najczęściej podnoszonych, poruszanych tematów na spotkaniach, również kiedy prowadzę funkcje czy polityczne, to są skargi na nasz wymiar sprawiedliwości, to poczucie niesprawiedliwości, czy braku możliwości uzyskania sprawiedliwego wyroku. Jeśli chodzi o kwestie prawa pracy, tutaj absolutnie przewlekłość postępowań, wiem, że to dotyczy wszystkich obszarów, więc z całą pewnością to obok służby zdrowia czy gospodarki, która zawsze miejsc pracy, które są dominujące, to na pewno jest jeden z kilku tych najważniejszych obszarów wymagających uzdrowienia. Myślę, że tutaj jeśli by pytać opinię publiczną, zrobić jakieś badania, na pewno takie wskazania, taki wynik byśmy uzyskali.
No tak, co do opieszałości, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że myśmy przez ostatnie 25 lat zmagali się z tym problemem. Pytanie jest tylko takie, czy w związku z tym powinniśmy zacząć myśleć o podważaniu niezawisłości sędziowskiej.
No dokładnie, to jest istota problemu, bo że sądownictwo wymaga dalszych reform, jest to chyba bezdyskusyjne. Zresztą za naszych czasów zajmował się tym aktualny wicepremier Jarosław Gowin. Natomiast kluczem jest, jak zrobić to, rzeczywiście szanując niezawisłość sędziów, szanując trójpodział władzy, który jest fundamentem demokratycznego państwa. I na pewno nie zrobi tego minister Jaki, który zachowuje się, no już nie chcę używać słów powszechnie uznanych za niewłaściwe w stosunku do osoby, która pełni poważną funkcję publiczną, ale jego zachowanie było absolutnym skandalem. Zwracam uwagę na nieobecność władz państwowych, w tym prezydenta Dudy, na zjeździe naszych sędziów, który jednak miał bardzo duże znaczenie i zebrała się tam cała właściwie elita tego środowiska po to, żeby rozmawiać o sytuacji sądownictwa, rozmawiać o sytuacji państwa. Nie było woli kontaktu z tymi ludźmi, natomiast zaraz potem nastąpił atak. Ja w poprzedniej części naszej audycji wspomniałem o audycji, którą oglądałem w telewizji publicznej. Rzadko to czynię, bo trudno jest tą telewizję oglądać, ale to aż hipnotyzowało, bo dziennikarze spozycjonowali dwoje sędziów w roli właściwie osób, które miały być, czy częściowo były linczowane przez odpowiednio dobranych uczestników tego spotkania. Także jest tworzona atmosfera pod zamach na sądownictwo i w mojej ocenie po to wojna PiSu z Trybunałem, żeby w momencie, kiedy już nie będzie profesora Rzeplińskiego i Trybunał będzie PiSowi poddany, upolitycznić i opanować polskie sądy. I to już z punktu widzenia bezpieczeństwa zwykłych obywateli będzie absolutnie groźne i kluczowe.
Powiedział przedstawiciel Platformy, która zawłaszczyła Trybunał.
Znaczy, mnie cały czas interesują też takie rzeczy czysto praktyczne. Ja przypomnę, że ostatnim takim, taką reformą, którą rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u próbował przeprowadzić, jeśli chodzi o polskie sądownictwo, to była kwestia wprowadzenia procesu kontradyktoryjnego, czyli takiego, który zakłada, że istnieją dwie strony i sąd tak naprawdę nie prowadzi jakby większości postępowania, tylko ma rozstrzygnąć pomiędzy dwiema stronami, czyli obroną
i prokuraturą. Wymiar sprawiedliwości dla bogatych, tych, którzy mają kasę.
No właśnie, tego nie wiem, ale w każdym razie była jakaś reforma. Teraz nie wiem, czy my mamy myśleć, że to był dobry pomysł, czy to był zły, czy mamy szukać jeszcze jakichś nowych. Nie mam pojęcia. Mhm. Ewa Lider?
Ja myślę, że reformy, żadnej reformy nie powinno się zaczynać od podważania autorytetu tej instytucji. To zacznijmy od tego. PiS niestety, ale specjalizuje się podważanie autorytetu wszystkich instytucji, których jeszcze nie przejął. Taki ma plan i obniża najpierw autorytet, później atakuje i później już te zmiany są łatwiejsze. Sposób taki, żeby zlikwidować sądy rejonowe, wstawić swoich ludzi, oczywiście jest wygodny dla PiS-u, ale niewygodny, myślę, i zupełnie nieprzydatny dla sądownictwa i dla obywateli.
Niebezpieczne, mówmy o tym wprost i głośno.
Zwykle obywatele tracą szansę dobrej obrony, bo sądy po prostu muszą być niezależne. To jest podstawa demokracji. Więc oczywiście jest potrzebna reforma, ale trzeba ją zrobić rozsądnie i spokojnie, nie od podważania autorytetu.
Magdalena Bulińska?
Znaczy, ja też po raz kolejny chciałabym troszeczkę szerzej na to wszystko spojrzeć, dlatego że to jest jedna kwestia, że rzeczywiście sądy w Polsce są w dużym stopniu upolitycznione. Ja mam takie wrażenie często.
Zaraz będą upolitycznione, jeszcze nie są.
To znaczy, ja uważam, że były przez ostatnie wiele lat i to nie jest teraz żadna zmiana, dlatego że... Ja myślę, że tak, ale ja bym chciała o tej powiedzieć szerzej. Wiele wyroków było... dobrze, ale ja bym chciała teraz swoje zdanie postawić.
Ja wiem, że was będę rozsadzał.
Pan Adziewicz zawsze dąży do tego, żeby przerwać taki wątek, który się zaczyna. I nie daje powiedzieć do końca.
Nie, no bo pani jakieś insynuacje nie poparcia.
Ale dobrze, dobrze, i pani razem i poza anteną. Ja wtedy powiem szczegóły, a ja bym chciała dokończyć moją wątek, który zaczęłam. A więc ja uważam, że w Polsce te sądy były i niestety nie są niezależne. Zresztą jest to właściwie częścią tego szerszego kontekstu, o którym chcę powiedzieć, czyli tego, że podział władzy na sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą w Polsce jest zaburzony i to właściwie w każdym aspekcie, tak? Sam system funkcjonowania polskiego Sejmu i na przykład tego, że w Sejmie nie ma jakichś takich jednostek legislacyjnych, nie ma posłowie, którzy teoretycznie sprawują władzę ustawodawczą, nie mają narzędzi takich, jakie mają na przykład ministerstwa do tego, żeby te projekty ustawodawcze tworzyć, jest zaburzeniem tego, czym powinien być trójpodział władzy, tak? To posłowie powinni tworzyć ustawy,
mamy budżety na biura i są pieniądze na ekspertyzy niewykorzystywane przez posłów.
A ministerstwa mają za dużo tych narzędzi ustawodawczych, wrzucają swoje projekty rządowe jako projekty poselskie.
Ale my nadal o sądach mówimy?
Nie, ja mówię o trójpodziale władzy teraz. Ja mówię o tym, że ten cały system w Polsce jest zaburzony i on jest zaburzony we wszystkich jego aspektach, a nie tylko w
kwestii
sądownictwa.
Więc bijmy w sądy z całych sił.
Nie, ja uważam, że sądy są po prostu jednym z elementów, które wymagają głębokich reform, bo to, że nie działają, to my wszyscy wiemy, a to, że jest tam jeszcze nadal bardzo dużo osób z poprzedniego systemu, które wielu sędziów niestety z czasów jeszcze... które chcielibyśmy już dawno zapomnieć i o tym nie myśleć, tak? Mamy z tym wszystkim do czynienia i to jest sytuacja, w której o tym, czy reforma jest potrzebna, myślę, że w ogóle nie powinniśmy nawet dyskutować.
Janusz Śniadek?
Dla mnie dwie wypowiedzi z tego przywołanego już tutaj kongresu sędziów polskich są najbardziej znamienne. Najpierw sędzina Sądu Najwyższego, pani Kamińska, no więc osoba ze szczytów tych elit prawniczych, wypowiada się publicznie, zyskując ogromny aplauz, że oto sędziowie to jest jakaś nadzwyczajna kasta ludzi. I to tego typu wypowiedź zyskuje wielki aplauz. Inna sędzina powiada, że ta polski wymiar sprawiedliwości sędziowie to jest zupełnie wolno od korupcji. To też zyskuje wielki aplauz. Więc myślę, że tego rodzaju wypowiedzi pokazują, z jak groźną sytuacją mamy do czynienia, kiedy równocześnie można powiedzieć tak, że jedyną osobą skazaną w Polsce za grudniową zbrodnię, to jest sprawa, która jest tak bardzo bolesna i żywa tutaj u nas na Wybrzeżu, jest pani Kwiatkowska, świętej pamięci, która nieopatrznie gdzieś wysunęła pewien zarzut wobec sędziego Brazewicza, że ten konsultuje wyrok w Warszawie i została za to skazana. Natomiast żaden ze sprawców faktycznie skazany nigdy nie został. Więc to po stronie pytań pana Aziewicza o fakty. Takich faktów można by mnożyć
dziesiątki sekcji. Ale jakie fakty pan przytoczył? Jeżeli rzeczywiście pani Kwiatkowska złamała prawo i została skazana, trudno. W państwie prawa tak to jest.
Ale my mówimy o czymś innym. Mówimy o tym, że
słowa kasta, może słowo było niefortunne, ale jaki to jest fakt?
Ale my mówimy o tym, że sądy nie działają, czyli o tym, że wyroków nie ma.
Mówiła pani o upolitycznieniu, pan mówi o korupcji.
To jest upolitycznienie, jeżeli na przykład nikt nie został rozliczony za stan wojenny.
Wspólną zresztą temu środowisku sędziskiemu, jaki
pan pokazuje mentalność, no bliską tradycję rewolucji kulturalnej.
Jaki platformie z całą pewnością w odczuciu opinii społecznej to są obszary wymagające uzdrowienia i
absolutnie bardzo wymagające.
Ale w takim razie
jest absolutnie kluczowa dla istnienia
państwa. W takim razie chcę spytać posła, czy to jest taka sytuacja, w której Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś bardzo wyraźny pomysł, który zakłada no właśnie korektę struktury sądów, czy też mamy do czynienia z sytuacją, w której chcecie na nowo rozdać karty, czyli mówiąc najkrócej unieważnić dotychczasowe na przykład hierarchie sędziowskie, bo one,
żeby
jak rozumiem,
swoich ludzi,
wywołują największe
emocje. To jest przecież jawne.
Taką zapowiedź przygotowania takiej reformy uzdrawiającej polski wymiar sprawiedliwości złożył między innymi w dniu wczorajszym, bardzo ogólnikowo to było jedno dwuzdaniowe, prezes Kaczyński i z całą pewnością tego rodzaju ustawa zostanie przygotowana i upubliczniona. Ja w tej chwili nie czuję się kompetentny, żeby zapowiadać.
Szczegóły przedstawi minister Jaki na pewno jest twarzą tego projektu.
Wszystko przed nami.
Akurat jeśli chodzi o ministra Jakiego, to powiem krótko. Jego winą w tym sądzie jest jedynie to, że dał się ponieść emocją i dać pretekst do wywodu, wypowiedzi takiej.
Minister Sprawiedliwości o ogromnych kompetencjach, które kieruje się emocjami.
Nie ulega wątpliwości, że nie na sali sądowej powinny być rozstrzygane spory toczone w Sejmie, w debacie sejmowej.
A to sądom pozostawmy to rozstrzygnięcie.
Od tego jest komisja etyki.
Tak, i ukaże Jakiego naganą. Tak.
No dobrze, to w takim razie...
Rozśmieszałem się, panie pośle.
Jeśli chodzi o immunitet, to jest koniec waszych uwag, bo mnie się cały czas wydaje, że jest pytanie o to, czy rzeczywiście obowiązuje ten 100% immunitet na sali sejmowej posłów, czy też mamy taką sytuację, w której istnieje możliwość powództwa cywilnego, tak jak to jest w tej sprawie.
Może poczekajmy na jej rozstrzygnięcie, dajemy szansę sądowi.
Aha, no tak, no ale jakby to powiedzieć, to jest takie rozstrzygnięcie, w którym zakłada, że pierw zapadnie wyrok, a potem będziemy wiedzieli, czy ten immunitet obowiązuje. Immunitet zakłada jednak wolność od tego, żeby być poddanym tej procedurze sądowej.
Jak do tej było żelazną zasadą, że jest stosowany i że obowiązuje i dla mnie nie ma cienia wątpliwości, że tutaj ta młoda pani sędzina popełniła ewidentnie błąd. Być może trzeba spokojniej to wyjaśnić. Natomiast powiem w ten sposób. Jest prawdą to, czego dotknął pan minister Jaki, że kwestie prowadzenia agencji towarzyskich czy hazardu tych jednorękich bandytów. W tej chwili policja jest absolutnie bezsilna. Na terenie Gdyni mamy rozkwit. Mamy rozkwit w tej chwili. I jest faktem, że jeżeli nie zareaguje właściciel mieszkania, tylko dalej kontynuuje czy wynajmuje mieszkanie na cele agencji towarzyskiej czy hazardowych, to policja, wspólnota jest całkowicie bezsilna. Jeśli taki fakt miał miejsce w mieszkaniu pana Kropiwnickiego, no to jest to pewien problem.
Sędzina już jest zastraszona. Musimy mieć świadomość tego, że to może się... Nie wiadomo, jak to się rozwiąże, bo już sędzinę publicznie zastraszył minister Jaki.
Znaczy, jedno mnie niepokoi, że ja słyszę już od 7 lat z ust posłów i polityków Prawa i Sprawiedliwości, że ona jest młodą sędziną. Znaczy,
7
lat, bo jak rozstrzygała sprawę waszą dotyczącą spotu wyborczego w 2009 roku, to też mówiono o niej młoda. Mhm. Więc strasznie mnie to niepokoi, dlatego, że minęło 7 lat. Znaczy, ja rozumiem, że kobieta się starzeje bardzo wolno, ale wydaje mi się, że sędzina po 7 latach jest już sędziną doświadczoną i jakby
minister
to ładnie
Jaki dojrzewa bardzo wolno. Ja pamiętam, jak niedawno machał robakiem w stronę Donalda Tuska z mównicy sejmowej.
Nie wracajmy do różnych takich rzeczy. Chcę spytać o Warszawę i tutaj jest to raczej kłopot Platformy Obywatelskiej. Wydaje mi się, że sprawa reprywatyzacji to jest poważny problem. To jest historia, której właściwie każde ugrupowanie w Polsce z nieobecną w naszej dzisiejszej dyskusji SLD i prezydentem Kwaśniewskim mają bardzo bardzo wiele różnego rodzaju przewin na sumieniu. Myśmy tej sprawy nie rozstrzygnęli. Nie rozstrzygnęliśmy też podstawowej zupełnie zasady tego, czy zakładamy, że istnieje ogromna przewaga roszczenia, czy też pewnych praw nabytych ludzi, którzy na przykład mieszkają w domach, które są potencjalnie czyjąś własnością. To w kwestii Warszawy było bardzo silne. Na ziemiach odzyskanych, tak zwanych ziemiach odzyskanych, sytuacja była mniejsza, ale także kwestia własności była pewnego rodzaju elementem sporu, prawda? I myśmy mieli tutaj na przykład roszczenia ludzi, którzy przyjechali z Zabuga i tak naprawdę też mieliśmy jakieś próby jego rozstrzygnięcia, no, ułomnego. Więc teraz pytanie, czy potrzebujemy nowej ustawy reprywatyzacyjnej, która wróci do, po 27 latach do próby rozstrzygnięcia tej sprawy, czy nas przede wszystkim zabezpieczy przed tego typu patologiami, jak te, które były w Krakowie, przypomnę, i w Warszawie?
To pytanie chyba powinno być do rządzącej formacji.
No nie, tak, nie, do stopnia do Nowoczesnej, bo oni zdaje się szykują ustawę.
Tak. Proszę Państwa, no, przede wszystkim winni muszą ponieść konsekwencje. Same zwolnienia w Warszawie to jest troszeczkę za mało i one są niesamowicie spóźnione. To, że pani prezydent jest w pewnym sensie zamieszana, ale nie tylko z powodu ustawę, niewiedzy. Przypominam. Tak, ja rozumiem. Zrozumiałam pytanie, niech mi pan wierzy. Musimy mieć świadomość tego, że prezydent takiego wielkiego miasta, naszej stolicy, nie ma nad tym kontroli, więc czy wiedziała, czy nie wiedziała, to jest po prostu dramatyczna sytuacja i naprawdę pani prezydent powinna zrezygnować ze stanowiska, co najmniej, bo prowadzenie tej sprawy już w tej chwili w Warszawie przez osobę, która się naprawdę skompromitowała, no jest, nie sądzę, że będzie otwarcie i przejrzyście rozwiązana. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście ustawa jest potrzebna, bo sprawę reprywatyzacji, tej dzikiej reprywatyzacji jest powiązane z takimi tragediami ludzkimi. Ja chciałam tu przypomnieć panią Brzeską, która zginęła prawdopodobnie, oczywiście no nie ma jeszcze na to dowodów, ale prawdopodobnie w związku z tą reprywatyzacją. Ona się nie chciała wyprowadzić z któregoś z budynku i nagłaśniała sprawę reprywatyzacji. Mamy świadomość, że tam naprawdę jest działanie poważnie przestępcze, więc żeby wyjaśnić te sprawy, to po pierwsze, a po drugie, żeby to się nie powtarzało, mimo że ta ustawa jest bardzo kosztowna, to jest absolutnie konieczna.
A co ma zawierać w sobie ta ustawa? Po konferencji programowej. Nie, bo ciekawy jestem, bo pan
przepraszam,
redaktor pytał ustawę reprywatyzacyjną.
Konwersację, którą ubogaca nam tu nieustannie pan Aziewicz, jednak podzielmy się głosami. Otóż problem reprywatyzacji to jest problem od początków transformacji. Była też kwestia zwrotu majątków utraconych na tych ziemiach, które Polska utraciła po II wojnie światowej. To jest problem ciągle nierozwiązany i też łączy to się z wielkim pytaniem, czy można przerzucać ten ciężar na całe społeczeństwo, czy raczej powinni go ponosić przede wszystkim ci, którzy osiągnęli korzyści. W przypadku warszawskim, jeśli chodzi o panią Gronkiewicz-Walc, to trzeba ciągle podkreślać, że na tych jej twierdzeniach o jej dążeniu do wyjaśnienia tej sprawy ciąży jednak pewien wątek osobistych korzyści rodzinnych, który stawia pod znakiem zapytania i w ogóle ją dyskwalifikuje jako osobę właściwą do rozstrzygania tej kwestii. Z całą pewnością ustawa, która by uporządkowała, czy przyhamowała przynajmniej ten proces, powiedzmy grabieżczej, nazwijmy tutaj złodziejskiej reprywatyzacji, która w tej chwili jest prowadzona bardzo często przy wykorzystaniu przez pewne kancelarie prawne, no, pewnej wiedzy, dostępności do dokumentów i forsowaniu rozstrzygnięć, rozwiązań z absolutnym pokrzywdzeniem tych lokatorów wieloletnich, jak gdyby praw nabytych. Ja wiem doskonale z życia, jak wiele ludzkich krzywd towarzyszy tym procesom i to absolutnie trzeba przeciąć.
Magdalena Błońska.
No niestety jest to taki kolejny przypadek, tak jak nasze sądy, które od 27 lat wydawały, niestety działały w dużym stopniu po linii politycznej, na przykład przedłużając w nieskończoność procesy byłych działaczy komunistycznych, byłych władz komunistycznych właściwie. Tak samo niestety od 27 lat nie mamy ustawy reprywatyzacyjnej, która by miała jasne zasady działania, w której by było jasno określone, kto komu co przysługuje, jaka sytuacja, pod jakie procedury powinna podlegać. W Warszawie doszło naprawdę do skandalicznych sytuacji. Warszawa jest po prostu największym miastem i tam takich sytuacji jest najwięcej, gdzie absolutnie nie ma żadnych kryteriów tego, kto coś dostanie z powrotem, a kto czegoś nie dostanie z powrotem. Nie wiadomo, na jakich zasadach to się wszystko odbywa. Naszych terenów trochę to mniej dotyczy, ale myślę, że w całej Polsce jest takich przypadków bardzo wiele. Tutaj potrzebna jest bardzo poważna reakcja, nie tylko w Warszawie, czyli dymisja pani prezydent, ale na przykład powołanie, nie wiem, komisji śledczej, która by się zajęła tą sprawą na terenie całej Polski, dlatego że to jest proceder, który jest, no że tak powiem, zbyt poważny.
Komisja śledcza.
Lub też nie komisja, ale w każdym razie jakieś działanie takie, które by było bardziej ogólnokrajowe, a nie tylko lokalne, dlatego że my teraz zrobimy z tego aferę. Pani prezydent zrezygnuje ze stołka, a w pozostałych miastach Polski...
No tak, ale audyty
zewnętrzne
myślę, żeby były
tak
lepsze.
Jak było,
w każdym
także...
mieście, nie? Audyty zewnętrzne.
Tadeusz
Sienicz. Może taki być rozwiązany.
Po pierwsze od zmartwienia waszego, czyli Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Na temat problemu reprywatyzacji jako takiego, no bo wszyscy tutaj mówimy o tym, że przez tyle lat nie została przygotowana taka ustawa. Tak naprawdę rządziliśmy wszyscy, może poza ruchem Kukiza, bo pan Petru jako asystent Balcerowicza też uczestniczył w podejmowaniu strategicznych decyzji.
Pewnie, i tak naprawdę zrzućcie na nas jeszcze to.
Ten problem nie został rozwiązany z prostego powodu. Jest to niezwykle trudny proces, trudny nie tylko z poziomu prawnego, ale z poziomu również sprawiedliwości społecznej. Tu przeczuwam, że z panem Śniadkiem nie będziemy się chyba wyjątkowo aż tak głęboko różnić, bo jest nawet problem etyczny. Jeżeli mamy dawać ludziom pieniądze z budżetu, no nie wiem, moja matka została w czasie wojny wywieziona do Niemiec i za to nikt pieniędzy nie odda. Ktoś stracił kamienicę w czasie wojny, on ma dostawać pieniądze i to teraz pieniędzy podatników. Przed PiS-em, bo wy rządzicie, stoi teraz wielki problem, bo mam wrażenie, że przy tej atmosferze już nie można uciekać od przygotowania ustawy reprywatyzacyjnej, natomiast diabeł tkwi w szczególe. Tam dotknięcie jakiejkolwiek kwestii spowoduje potężne napięcia społeczne. Tu właściciele, tu lokatorzy. Podatnicy, no wydajecie pieniądze na 500+, 80 miliardów, na tyle mniej więcej szacowano potrzeby budżetowe związane z reprywatyzacją. Skąd znaleźć te pieniądze i komu je zabrać, tak na dobrą sprawę? Także jest to, jak mówił kiedyś świętej pamięci Gosiewski, puszka z Pandorą i kto jej dotknie, no to w tym momencie będzie miał wielki problem i dlatego przez tyle lat nie było tej
ustawy. Chcę spytać o Gronkiewicz-Waltz jeszcze.
Gronkiewicz-Waltz, to ja mogę poświadczyć. Gronkiewicz-Waltz była inicjatorką uchwalenia małej ustawy reprywatyzacyjnej, która przeszła przez Sejm minionej kadencji. Ona opowiadała nam o problemach, które rzeczywiście widzi i szukała podstawy prawnej, żeby tym problemom zapobiec. Ta ustawa, ona była ryzykowna prawnie, ona została później odesłana do Trybunału, ale z inicjatywy Gronkiewiczowej została uchwalona. To, co się dzieje w Warszawie, budzi cały szereg wątpliwości i powinno być wyjaśnione do spodu. Z mojej perspektywy najbardziej dziwne jest to, że dyrektor odpowiedzialny za sprawy reprywatyzacyjne nie miał kompetencji, a kompetencji mojego zastępca. Więc będzie zewnętrzny audyt, są nowi wiceprezydenci, trzeba wyjaśnić tę sprawę i tyle, i do przodu.
No to w takim razie chcę jeszcze na koniec was spytać o sprawę pomorską. Pewnie za parę minut dowiemy się już oficjalnie, że w pomorskim sejmiku Prawo i Sprawiedliwość zgłoszy wniosek o odwołanie wicemarszałka Świlskiego, który odpowiadał za prowadzenie i nadzorowanie inwestycji PKM-ki. Pozostanie na swoim stanowisku, czy zostanie odwołany?
Tutaj większość jest absolutnie w rękach Platformy, także nie ma wątpliwości. Natomiast ten wniosek, jeśli zostanie złożony, bo w tej sprawie zaznaczę jeszcze decyzji klubu Prawa i Sprawiedliwości nie ma, dopiero ma być podjęta. Jest tylko pewną intencją zwrócenia uwagi na pewien istotny problem. Ja zresztą sam na własnej skórze doświadczyłem tego, bo lubiłem jeździć właśnie na lotnisko tą koleją. I ta bardzo długa przerwa wynikła z drobnego, owszem, bardziej ulewnego deszczu, ale ogromne pieniądze wydane na taką inwestycję i wystarczyło trochę deszczu, żeby to przestało
działać. Platforma będzie
tak
bronić wicemarszałka?
No teza PiS-u jest taka, że Świlski odpowiada za PKM-kę. Ja to czytam tak, że Świlski odpowiada za ulewę, za klęskę żywiołową, która spowodowała nie tylko w kontekście PKM-ki różnego rodzaju straty. Według mojej wiedzy inwestycja była, jest ubezpieczona. PZU podobno, to jest wieść gminna do sprawdzenia, podobno Jaworski jako członek zarządu PZU wcale nie był zachwycony temu, żeby akurat PZU...
To jest kwestia, czy nadzór techniczny i odbiory były prawidłowe.
...się zaangażowało w zwrot kosztów związanych z efektami ubezpieczenia, ale i wykonawca poczuwa się do odpowiedzialności. Także klęski żywiołowe się zdarzają. To, co zostało zniszczone, zostanie naprawione, a nie widzę żadnego powodu, żeby Świlskiego odwoływać. Zresztą jak sobie przypomnę ostatnią kampanię parlamentarną, to wiele osób machało ulotką z napisem to ja zbudowałem kolej metropolitalną, jak jest kłopot, to jest Świlski.
Jakieś jedno zdanie?
Ale pan Świlski już kiedyś był atakowany, pamiętam parę lat temu, nie pamiętam dokładnie, ale za likwidację połączeń kolejowych w jakiejś miejscowości pomorskiej chciano wywieźć na taczkach pana Świlskiego, więc myślę, że to już nie pierwszy raz się naraził. Natomiast takie ja powiem, no to się zdarza, to się po prostu zdarza i myślę, że w tym przypadku akurat pan Świlski może nie tak bardzo zawinił. Natomiast zawsze trzeba znaleźć kozła ofiarnego.
To jest warto porozmawiać o problemie. No.
Bardzo wam dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję i do zobaczenia za tydzień.